dlatego że mamy przywilej jeszcze rozważać Słowo Boże, to ja może podzielę się z bratem z tym tematem z Nowego Testamentu, ze słów świętego Pawła Apostoła i nasz temat się będzie nazywał Bogactwa Chrystusowe za nas stracone. Tak go nazwiemy. Za podstawę do naszego rozważania posłużą nam słowa świętego Pawła Apostoła zapisane w drugim liście do Koryntian w 8 rozdziale a 9 wierszu. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego ubogaceni byli. Święty Paweł Apostoł tłumaczy nam, że Pan Jezus wobec nas okazał łaskę. Czasami w Piśmie Świętym spotykamy wersety, że Pan Jezus z łaski Bożej za wszystkie śmierci skosztował, że to była Boża łaska Wszechmogącego Boga. A w tym wierszu, który mamy przed sobą do rozważania, jest również napisane, że Pan Jezus i swoją łaskę okazał ludzkości. Wiemy, co to jest łaska. To jest rzecz, która się komuś nie należy. To my to nazywamy litością albo nazywamy łaską. Dlatego tutaj jest powiedziane, że nie tylko Pan Bóg okazał łaskę wobec ludzkości, że zgodził się, żeby któryś z Jego bliskich istot w niebie zgodził się przyjść na ziemię, a więc wyrażenie tej zgody przez Boga już jest łaską w stosunku do ludzkości. Bo mógł się Bóg nie zgodzić i rodzaj ludzki nie miałby żadnej ciepłości, prawa do wiecznego życia, a kiedyś nawet glob ziemski stałby się wielkim, martwym cmentarzyskiem inteligentnych istot, które kiedyś żyły. Ale dlatego, że Pan Bóg zdobył się na łaskę wobec człowieka, na litość i zgodził się, żeby Jezus przyszedł na ziemię, to się nazywa łaska Boża. A oprócz tego Biblia tutaj mówi, że Pan Jezus również okazał łaskę ze swej strony. I apostoł dodaje, tym okazał łaskę, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim. Jakże pięknie apostoł Paweł wnikał w boski plan, pojmował i rozumiał, że nasz Pan żył już kiedyś w przedludzkim stanie. Nie nazywał się wtedy Chrystusem, miał zupełnie inne imię. A dlatego, że piastował bardzo wysokie stanowisko w niebie przed przyjściem na ziemię, to nawet Biblia nam wspomina, że nie posiadał tylko jedno imię, ale posiadał kilkanaście imion. Pan Bóg nazwał go na początku Logosem, kiedy Jego stworzył jako pierwszą istotę bezpośrednio. Przyszło mu na myśl, aby stworzyć pierwszą istotę i żeby ta istota była dziełem Jego rąk. Tak, dlatego takim pierwszym był nasz Pan Jezus Chrystus jako Logos w przedludzkim stanie, nim przyszedł na ziemię. I potwierdzenie tego znajdujemy w liście do Kolosensu w 1 rozdziale, a 15 i 16 wierszu. Tam jest powiedziane tak, który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. A więc pierwszy, przed wszystkim pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Albowiem przezeń, czyli dopiero przez Niego, przez Logosa, albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie, a więc chóry aniołów, wymyślanie kształtu ich ciał, wymyślanie również kolorów, jakiego koloru ciała powinni posiadać. Wymyślanie firmamentu niebieskiego, wymyślanie różnego rodzaju planet, galaktyk, nieziemskich światów, które nas otaczają, to wszystko apostoł Paweł mówi, albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne. Bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. A więc apostoł Paweł wyraźnie potwierdza, jakie stanowisko przed ludzkim stanie zajmował nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, kiedy jeszcze nie posiadał nazwy Jezusa. A więc Pismo Święte mówi, że był Logosem nazwany, ale nie tylko Logosem. Mamy jeszcze inne imiona naszego Pana, gdzie w Piśmie Świętym był nazwany księciem, był nazwany Michałem. Posiadał kilka imion, gdzie Bóg Najwyższy kazał mu spełniać najpoważniejsze misje. I jakże się cieszymy, że ta najpiękniejsza istota w niebie, dzieło palców Bożych, jakbyśmy to mogli symbolicznie określić, a że nie zawiódł rodu ludzkiego i nie zawiódł swojego Ojca, który był jego bezpośrednim stworzycielem. Pamiętamy, że Wszechmogący Bóg stworzył inne chóry aniołów, ale tamci wszyscy byli stwarzani już pośrednią drogą przez właśnie Logosa. Tak jak nam mówi święty Paweł. I to samo apostoł Paweł powiada, że nawet w niebie z wierzchności państwa, moce i księstwa były przez niego stwarzane. Czyli, że nawet w niebie nie ma równości. Tam są rangi, tam są chwały, tam są majestaty, tam panuje wzorowy porządek, który Bóg zaprowadził i życzy, jak sobie życzył na początku, kiedy aniołowie byli stwarzani. Pismo Święte, chociaż nie zupełnie jasno, ale wyraża się, że w niebie są rangi aniołów. Tak, są aniołowie, są archaniołowie, są serafinowie, są cherubowie, są księstwa, zwierzchności, państwa i mocy. Na pewno różnią się kształtem, różnią się kolorem swych ciał i różnią się tym, jaką misję spełniają w boskim planie wieków. Jest ich niezliczona ilość. Dla nas, dla ludzi ziemskich, przyzwyczajonych do cyfr, Pismo Święte tłumaczy nam, żeśmy przystąpili do niezliczonych tysięcy aniołów. To są nieprzeliczone rzesze. I przypominacie sobie, braterstwo, że kiedy właśnie bał się pewnego razu sługa Elizeusza, że zostanie aresztowany wraz z prorokiem, a miasto zostało przez obce wojska otoczone, to jest napisane, że Elizeusz wtedy modlił się. Modlił się za tym sługą i jego taka piękna, szczera modlitwa. Panie, Ty Wszechmogący Boże, pokaż mojemu słudze, który drży i boi się o swoje własne życie, pokaż mu moce duchowe, które są z nami. Ukaż mu niebiańskie wojska Twoje, żeby się więcej nie bał. I kiedy Elizeusz skończył tą modlitwę, to jest powiedziane, że widzenie miał sługa. I zobaczył niebo otworzone i wojska niebieskie, które stały przy stolicy Bożej, a jak to zobaczył, to jest powiedziane, że powiedział do Elizeusza, nie boj się, Elizeuszu, bo więcej jest za nami, aniżeli przeciwko nam. To wojsko, którego się przedtem bał, wydawało mu się teraz dziecinną zabawką. Wydawało mu się garstką biednych żołnierzy, którzy otoczyli miasto w porównaniu z tym, co widział za zasłoną. I dlatego niebieska kurtyna zakrywa ten niewidzialny świat. Jak apostoł Paweł jeszcze umiał to podzielić, bądź widzialne rzeczy, bądź niewidzialne. Te niewidzialne są również potężne. Energia atomowa może być małym obrazem, która nam mówi o tym, jakie są potężne, niewidzialne siły. Dlatego nieznana kiedyś energii atomowej gołym okiem nie da się zobaczyć. Musiałyby być specjalne przyrządy, aby można dopiero przez takie aparaty matematycznie wyliczyć, zrozumieć, a dopiero jakąś cząsteczkę zobaczyć dla człowieka, czym jest ona, a jaką jest wielką potęgą. Rzecz mikroskopijnej wielkości, którą się nie da gołym okiem zobaczyć, a jaką wielką potęgą jest, że dzisiaj cały świat drży w swoich posadach, w fundamentach swoich, czy ta technika wodorowa zostanie użyta, gdyby doszło do konfliktu międzynarodowego. Dlatego to jest niewidzialna siła, a jakże potężna. Tak samo wierzymy, że istnieje niewidzialny duchowy świat wielkich, inteligentnych istot. I dlatego i tutaj mamy powiedziane, że on się dzieli na różnego rodzaju kategorie. Każdy jest szczęśliwy w swoim stanie, ale nikt nie ma Bogu powiedzieć, dlaczegoś mnie wyższym nie stworzył, wyższej rangi. Dlatego tam pierwsze nie ma zazdrości, a oprócz tego jeszcze, tak jak święty Paweł gdzie indziej powiedział, nie może glina powiedzieć garncarzowi, że ja chciałbym być takim garkiem. Tak jak garncarz, któregoście może widzieli, bierze do rąk glinę i z jednego robi przepiękny dzban, a z drugiego robi prosty, z drugiej bryły robi, albo z tej samej robi prosty mały garnuszek. Tak samo Bóg sobie zachował tę wolność i on sam decyduje, kto ma być tym pięknym naczyniem, wspaniałym naczyniem, a który garnek może być bardziej prosty. On sam się wypowiada, jakie rangi powinny być w niebie i jest powiedziane, że naszego Pana jako Logosa pierwsze arcydzieło w niebie stworzył właśnie Jego jako istotę. Prawdą jest, że nie wszyscy chrześcijanie tą sprawę rozumieją, bo ona nie jest tak prosta. Są wiersze, niektóre zawiłe wersety, które znowu rzucają cień na Jezusa. Czasem nawet On jest Bogiem nazwany. Mając taką rangę i takie wysokie stanowisko, czasem Go Biblia określa, że On już był wielkim Elohim, mocarz, wielki Bóg, jaki istniał. I w związku z tym niektórym się nasuwają myśli, chrześcijanom, że może On był również Bogiem samym w sobie, że On był jedną cząstką tej wielkiej Trójcy. My nie podzielamy tego stanowiska, chociaż nie gniewamy się na tych chrześcijan. Tylko jesteśmy wyrozumiali dla nich, dlatego że i w Ewangelii świętego Jana jest powiedziane, że było Słowo, a Bogiem było ono Słowo. Takie tłumaczenie Pisma Świętego nasunęło niektórym ludziom wątpliwości i myśli takie, że Pan Jezus, będąc w przedludzkim stanie, był już jedną z boskich osób. Ale proszę braci, my rozumiemy, że był wielki. Nie był równym Bogu. Tak jak sam, kiedy przyszedł na ziemię, powiedział, ojciec mój jest większy niż ja. Jemu nie dorównał. Bóg był wszechmogący bez początku i bez końca, ale również był wielki w chwale, wielki majestacie. Zajmował najwyższe stanowisko w niebie, stojąc przy stolicy Bożej jako jeden z największych cherubów. Tak, takim był nasz Pan. Tak możemy twierdzić, na podstawie Słowa Bożego takie wielkie stanowisko zajmował, tylko nie był sam w sobie Bogiem. Tak, on był niższym od Boga, dlatego że Biblia mówi, że kiedy stał się tak bardzo posłusznym Bogu, to Bóg go jeszcze wywyższył. On miał jeszcze większą chwałę otrzymać. Gdyby Bogiem był, to chyba już nie mógłby otrzymać wyższego stanowiska, ani wyższego tytułu, ani wspanialszego ciała. Ale dlatego, że Biblia nam komentuje, że dlatego, że zgodził się na takie upokorzenie przyjść na ziemię i to wszystko przejąć, co na niego przyszło, to Pan Bóg go nader wywyższył. I dlatego w Piśmie Świętym mamy również powiedziane, że przy stolicy Bożej, tam gdzie Pan Bóg przebywa, to do Niego mają dostęp tylko z wyższej rangi aniołowie. Nie znamy tej duchowej atmosfery nieba, byśmy mogli określać, ale wydaje nam się, że ma niektórych aniołów uprzywilejowanych. A każdy z aniołów, chociaż jest ich miliony w niebie, posiada od Boga nadane imię, jak się nazywa. I kiedy Pan Bóg zechce, przywołuje te chóry do siebie, do swojej dyspozycji. Nasz Zbawiciel, kiedy był na ziemi, wyraził się, że gdyby nawet 12 chórów tylko poprosił, nie powiedział nam Pan Jezus cyfry, nie podał liczby, ile w niebie jest chórów. Ale mówi, wystarczyłoby, gdybym poprosił o 12 chórów, a nic by mi na ziemi nie groziło. Żadne niebezpieczeństwo. On, który pamiętał, jak niebo wygląda, zdawał sobie z tego sprawę, jaką niebo jest potęgą. I on w przedludzkim stanie będąc zajmował naczelne miejsce. Biblia nie ukrywa przed nami, że stał blisko stolicy Bożej i Pan Bóg bezpośrednio z Niem rozmawiał. Prowadził rozmowy na temat światów, firmamentów i aniołów, które mieli razem stwarzać. Bóg z Nim rozmowy prowadził, najczęściej się kontaktował. I takim drugim cherubem, który miał dostęp do stolicy Bożej, to nam Pismo Święte mówi, że był Lucyfer. Inaczej po polsku, tak jak logos oznacza słowo, tak znowu Lucyfer, wyraz, oznacza noszący światło. Albo inaczej jeszcze możemy powiedzieć noszący inteligencję. Niosący inteligencję albo niosący mądrość. Dlatego Lucyfer, przed ludzkim, jeżeli chodzi o Lucyfera, kiedy był aniołem, Pismo Święte nam tłumaczy, że był bardzo pięknym. Ja odczytam braterstwu, jaką chwałę posiadał Lucyfer, nim jeszcze nie zgrzeszył. W proroctwie Ezechiela w 28 rozdziale, a w 12 wierszu i dalszych czytamy. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem tyrskim, a mów do niego, tak mówi panujący Pan. Ty, co pieczętujesz sumy, pełen mądrości i doskonałej piękności. A więc już jest mowa o Lucyferze, kiedy jeszcze nie zgrzeszył, a był jednym z synów Bożych w niebie. To jest o nim powiedziane, że pieczętujesz sumy, czyli był bardzo mądrym. A dalej, pełen mądrości i doskonałej piękności. My nie widzimy tego niewidzialnego nieba, jak ono wygląda, ale tam jest określone, że on był pełen doskonałej piękności. Jest jakieś piękno w niebie, tak jak Pan Bóg, stwarzając ziemię, powołał do życia kwiaty i rośliny i my napawamy nasze oko, tak jemu przyjemność sprawia tam, gdzie przebywa, aby go piękne istoty otaczały. I właśnie dwaj synowie Boży, jeden był Logos, a drugi natomiast był Lucyfer, stali najbliżej stolicy Bożej. Logosem Pan Bóg się posługiwał we wszystkim, a Lucyfer był wzywany w ważnych sprawach. On miał nieść inteligencję. Jest powiedziane, został nazwany przez Boga noszący światło. Tam, gdzie on się pojawił, to zjawiała się mądrość. Tam, gdzie on się pojawił, to przynosił inteligencję. Są ludzie w starożytnej Grecji, słynęli ludzie z tego, że lubili ludzie mądrość. Zajmowali się mądrością i lubili słuchać ludzi mądrych. Tak samo takim miłośnikiem mądrości był Salomon. Pamiętacie, braterstwo, jak on pięknie w swoich rozdziałach, które pisał, bardzo podnosił mądrość, że jest bardziej pożądana nad złoto, nad skarby świata, nad wszystko, tak bardzo jej pragnął. I nie dziwimy się, że był bardzo mądrym człowiekiem. Był głębokim myślicielem, miał bardzo trzeźwe sądy w swoim życiu, miał wielką mądrość. Ale to wszystko jest małą rzeczą w stosunku do tego, co posiadał Lucyfer. Tam teraz mamy powiedziane tak. Byłeś Eden, czyli w tym pierwszym ogrodzie, gdzie była pierwsza para ludzi stworzona. Pan Bóg powierzył mu jako prowincję, że ty niosący inteligencję i światło, ty będziesz się opiekował tą pierwszą parą ludzi. Ja tobie ich powierzam, a ty masz ich inteligencją oświecać. Masz im dawać mądrości. Teraz jest powiedziane, byłeś w Eden, w ogrodzie Bożym, wszelaki kamień drogi był nakryciem twoim. I teraz jest mowa, jaką piękność posiadał, kiedy jeszcze nie zgrzeszył Lucyfer. A więc jest powiedziane tak, wszelaki drogi kamień może być skromnym symbolem tylko tego, jaką chwałę i majestat posiadał Lucyfer. Sardius, topazjusz, jaspis, chryzolit, onyks i beryl, szafir, karbunkuł i szmaragd i złoto. A więc najdroższe kamienie świata są wymienione, że mogą być tylko cieniem, ilustracją, obrazem tego, jaką chwałę posiadał Lucyfer, nim zgrzeszył. I teraz powiedziane na końcu jest i złoto był tak pięknym. W ten dzień, któregoś ty stworzony, zgotowane są u ciebie narzędny bębnów twoich i piszczałek twoich. Umiał też piękne głosy wydawać. Miał przepiękny głos, Lucyfer, dla wszystkich istot w niebie. Tyś był cherubinem pomazanym, nakrywającym. Prawdopodobnie, że był jednym z cherubów, tak jak Pan Bóg kiedy kazał cienie przybytku stworzyć, to powiedział, żeby dwaj aniołowie mieli skrzydła rozpostarte nad błagalnią, gdzie światło Szekina przebywało. I chociaż autor cieni przybytku dopatrywał się tego, że tam są przymioty Boże pokazane, czym zupełnie się możemy zgodzić, miłość ta chęć do wzlotu i moc Boża chciała działać. Ale również wcale to nie zaprzecza temu, że przy stolicy Bożej, gdzie się Pan Bóg znajduje, dwaj cherubi stali przy Jego stolicy, przy Jego tronie. Jednym z tych wielkich cherubów był Logos, a drugi z wielkich cherubów właśnie był Lucyfer. Oni stali najbliżej Jego boku i mieli spełniać wszystkie polecenia. Tyś był cherubinem pomazanym, nakrywającym. On tam stał przy stolicy Bożej. Jam Cię wystawił, byłeś na górze Bożej Świętej. Stałeś na samym szczycie wszystkich chórów anielskich, które były stworzone. Pośród kamienia ognistego przechadzałeś się. Tam, gdzie jest stolica Boża, my nie wiemy, jak to miejsce wygląda, ale jest święte i piękne. Niektórzy wierzący ludzie nauki przypuszczają, że podobno tam w stronach północnych, gdzie jednak Bóg zamieszkuje miejsce, gdzie jest Jego stolica, to podobno, że z gwiazd są przepiękne żyrandole zrobione. Że są ślicznie te planety ułożone w rodzaju najpiękniejszych żyrandoli. A miejsce tam, gdzie Pan Bóg przebywa, panuje tak olbrzymia, wielka jasność, że człowiek nie mógłby się tam znaleźć w swoim ziemskim ciele. I właśnie najbliżej tronu Bożego, który lśni blaskiem. Pamiętacie, braterstwo, że kiedy Salomon w swojej mądrości doszedł do władzy, a on ma być obrazem kiedyś na panującego Chrystusa, to kazał sobie zrobić stolicę z kości słoniowej, przyozdabianą złotym i srebrem. To jest mały tylko obraz na to, jaka chwała panuje w niebie, tam gdzie Bóg przebywa. Dlatego jest powiedziane, byłeś na samym szczycie góry Bożej. Pośród kamienia ognistego przechadzałeś się. Byłeś doskonały na drogach Twoich ode dnia tego, któregoś jest stworzony. Aż się znalazła nieprawość w Tobie. Dla wielkości kupiectwa Twego pełno pośród Ciebie bezprawia i zgrzeszyłeś. Dlatego wytracę Cię z góry Bożej o cherubinie nakrywający. A z pośrodku kamienia ognistego wygubię Cię. Podniosło się serce Twoje dla piękności Twojej, a na złeś użył mądrości swojej dla jasności Twojej. Toteż Cię uderzę o ziemię, a przed obliczem królów położę Cię, aby się dziwowali. A więc pierwszy anioł w niebie Logos nie dopuścił się grzechu. Natomiast drugi dopuścił się grzechu i jest powiedziane, że nawet to, że byłeś tak pięknym, to Ci nie wystarczało. On zapragnął jeszcze być wyższym. On zapragnął stolicy Bożej. Patrząc na Boga Wszechmogącego, na Jego wielki majestat i chwałę, na te niezliczone miliony istot, które Mu śpiewają i Mu służą, on zapragnął tego miejsca. Jego serce było pyszne. Dlatego jest powiedziane, że został strącony od stolicy Bożej i nie miał więcej dostępu do Boga. Dlatego zdawało się, że kiedy on się będzie buntował przeciw Bogu, to Pan Bóg powinien jakoś zadziałać. Owszem, nie pozwolił mu wrócić do siebie, kiedy w raju zgrzeszył. Ale proszę braterstwa, nawet to, że kiedy Lucyfer zgrzeszył, to Pan Bóg jeszcze wypróbował w niebie swoje chóry aniołów. Kto chce pójść za zbuntowanym Lucyferem, a kto natomiast przy nim wiernym pozostanie. Tak jak kiedyś naród żydowski stanął na próbie, kiedy syn Absalom, syn Dawida, zwerbował większą część wojska i naród musiał się wypowiadać albo za królem Dawidem staruszkiem, albo za synem Absalomem. Dlatego tam Dawid Wszystkich wystawił na próbę, albo nawet historia i okoliczności. Każdy hetman musiał oddzielnie zadecydować, po której stronie ma stanąć. Tak samo stało się w niebie. Kiedy Lucyfer dopuścił się przestępstwa, każdy z aniołów i z każdej rangi stanął na próbie, czy pójdzie za Bogiem, będzie mu nadal posłusznym, czy pójdzie za Lucyferem. Za tą wielką istotą, która zajmowała jedno z naczelnych miejsc. I Biblia wcale nie ukrywa, że niektórych pociągnął za sobą. Tak. I nie z jednej rangi, z kilkunastu rang. Mamy nawet powiedziane w Nowym Testamencie, że kiedy pewnego razu matka zbliżyła się z opętaną córką i prosiła o uzdrowienie tej córki, to apostołowie używali tak jak dawniej tej egzorcyzmy, tej formy modlitwy, żeby demon opuścił ją. To nie pomogło. Byli bezradni. Wtedy jest napisane, przyprowadzili ją do Jezusa i prosili, i ta matka prosiła, żeby jej dziecko było uzdrowione. Kiedy Pan Jezus ją uzdrowił, to jest powiedziane, byli oni zdumieni i zapytali go się, Panie, czemuś my, który tyle razy uzdrawialiśmy chorych, a tak samo nawet i opętane, to czemuśmy tej sprawy załatwić nie mogli. Próbowaliśmy swoich sił, a byliśmy bezradni. I tutaj na twarzy Jezusa zrodził się piękny uśmiech. On, który niebo pamiętał, jak niebo wygląda, doszedł do wniosku i domyślił się, że to nie była przeciętna sprawa zwykłych aniołów. Zwykłego demona z tej może najniższej rangi można by łatwo wyrzucić, usunąć z człowieka. Wystarczyli apostołowie. Ale Pan Jezus wtedy im powiedział, że ten rodzaj demon, który mówi był w tej osobie, to nie mógł być tak zwyczajnie wygnanym. Ja wam mówię, zdradzę sekret i powiem, że do tego potrzebny jest post i modlitwa. A więc wyście o tej sprawie nie wiedzieli i dlatego Pan Jezus powiedział, ten rodzaj demonów rangi tej. A więc tak się wyraził. I dlatego my, biorąc to pod uwagę, domyślamy się, że aniołowie zgrzeszyli z różnych rang. Dopuścili się grzechu, poszli za Lucyferem, jedni wybrali jego za swojego wodza, a drudzy natomiast pozostali wierni stolicy Bożej. I nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, przed ludzkim stanie będąc, on zajmował najwyższe stanowisko i pozostał wierny swojemu Ojcu. W tej wielkiej próbie, jaka tam nadeszła w niebie, kto będzie za Bogiem, a kto za Lucyferem, on pozostał wiernym swojemu Ojcu. I patrzmy się, jak dwoje dzieci może się różnić charakterem. Kiedy Lucyfer, stojąc przy stolicy Bożej, pragnie tego stanowiska, chce go zdobyć sprytem, nawet i siłą, chce być równy najwyższemu, to natomiast nasz Pan, który jest bezpośrednim dziełem palców Bożych, on zgadza się być niższym. Kiedy zobaczył, że ludzkość ginie, że nawet nie tylko ludzie nie mogą podnieść człowieka do doskonałości i dać mu życia wiecznego, ale że i aniołowie zawiedli, to wtedy spojrzał na Ojca z pytaniem, czy ci, którzy byli mało mniejsi od aniołów, takie inteligentne, miłe istoty na ziemi, czy oni zginą wiecznie? A Ojciec wtedy powiedział, Synu, to jest w Twoim ręku. Od Ciebie zależy ten, który stworzyłeś ludzkość na ziemi, od Ciebie zależy, czy ona będzie żyła. I on wtedy powiedział to wspaniałe zdanie. Otóż ja, poślij mnie. Ja pójdę na ziemię i gotowy będę im pomóc. I dlatego apostoł Paweł odkrywa przed nami tą wielką tajemnicę i mówi, że będąc bogatym, zgodził się stać biednym. Zgodził się stać ubogim. Rzeczywiście, żadne bogactwo nie może być porównane do tego, jakie Jezus w niebie posiadał. Bo przecież złoto, diamenty, szmaragdy, brylanty, które są w ziemi, perły, które są w morzu, to wszystko przez Niego było stwarzane. I apostoł dodaje, nie tylko te widzialne rzeczy ziemskie, ale te niewidzialne rangi i chwały majestat, który posiadał. a on zgodził się przyjść na ziemię i umrzeć za ludzkość, aby ją ocalić, aby mogła żyć. To teraz Pan Bóg wymagał tego, aby ktoś położył życie za pierwszego człowieka Adama. Dlatego Pan Bóg nie mógł przebaczyć człowiekowi bez tego, żeby ktoś jednak nie poświęcił się, nie był tą równoważną ceną za pierwszego człowieka. Dlatego jak wspaniale to mówi święty Paweł, że Pan Bóg świat pojednał w samym sobie przez Jezusa Chrystusa. Taką drogę Bóg tylko widział wyjścia, żeby mógł być w pełni sprawiedliwym, to żeby ktoś inny poświęcił się za pierwszego człowieka Adama. I on powiedział, ja się zgadzam. Przyjdź na ziemię i nawet kiedy mój ojciec powiedział, ale żebyś mógł być okupem i żebyś mógł być tą równoważnią na mojej boskiej szali, to musisz się zgodzić być człowiekiem. Może nawet nie powiedział mu Pan Bóg wszystkiego. Ale tu znowu jest boska mądrość, że kiedy będzie Pan Jezus człowiekiem przez te 33,5 lat na ziemi, to On będzie umiał nas rozumieć. Kiedy sam będzie miał podobne ciało, kiedy sam będzie cierpiał, kiedy będzie głód i pragnienie odczuwał, On będzie umiał rozumieć ludzkość i kiedy w przyszłości, w tysiącleciu stanie się Bogiem dla całej ludzkości, będzie ich dobrze czytał i rozumiał. Bo on sam to wszystko przeszedł i powiedział, synu, jeżeli zgadzasz się przyjść na ziemię, to musisz być tylko człowiekiem. I chociaż my tłumaczymy, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to był doskonałym człowiekiem, wyższym ponad nas. Ale z punktu anielskiego widzenia stał się bardzo biednym. Ci, którzy zawsze mu oddawali hołd, ci, którzy mu zawsze oddawali cześć, musieli z szacunkiem przed nim stać, kiedy z nimi rozmowy prowadził. A teraz narodził się w Betlejem jako dzieciątko. Urodził się jako zwyczajny człowiek. Dlatego Biblia nam mówi, że życie jego zostało przeniesione z żywota niebieskiego do żywota Marii. To stało się cudownym sposobem. I jako chrześcijanie nie mamy wątpliwości w tej sprawie i wierzymy, bo to jest fundament naszej wiary. To jest pierwszy kamień, który napotykamy, gdzie musimy go wiarą przyjąć. I ludzkość zdawałoby, że kiedy ktoś się dla niej tak poświęca, jakiś wielki król, gdyby porzucił swoje państwo, gdyby się rzekł swego stanowiska i tronu, ludzie umieliby to doceniać. Słyszeliście, braterstwo, że w Anglii kilkanaście lat temu zaistniał wypadek, że syn królewski, tak jak tam jest jeszcze, można powiedzieć, panowanie królewskie, co się jeszcze odbywa, to jest kraj monarchii, którym król albo królowa rządzi. I właśnie, kiedy miał zostać królem, kiedy miano mu za niedługo włożyć, gdy dorósł na mężczyznę, miał być już koronowanym na króla. A on się zrzekł tego. I zgodził się, bo się zakochał w jednej kobiecie. Dlatego miał tyle dla niej serca i sympatii, nawet mu to nie przeszkadzało, że ta kobieta, która była przedmiotem jego miłości, była kobietą rozwiedzioną. Już doznała pierwszego zawodu z jakimś mężczyzną. I na to nie ma reguły. On ją tak pokochał i tak się przywiązał, że kiedy parlament angielski postawił mu sprawę, albo żona, albo korona. Jedno musisz wybrać, a nie możesz dwóch rzeczy pociąć. To powiedział, wybieram ją. I dzisiaj, gdziekolwiek odbywa podróże świata, to wszyscy oddają mu szacunek i cześć. Człowiek, który dla kobiety zrzekł się tronu. A czemże możemy, braterstwo, dopiero zobaczyć i widzieć ten piękny obraz, co Jezus zrobił. Jakie wielkie bogactwo poświęcił, kiedy przyszedł na ziemię. Jakże ludzkość powinna to cenić i manifestacyjnie witać Jezusa, kiedy się zjawił na ziemi. Niestety apostoł Paweł mówi, że będąc bogatym, stał się ubogim. Dla niego na ziemi nie było miejsca, a kiedy Józef i Maria przyszli do Betlejem, to jest powiedziane, że wszystkie domy były zajęte. Każdy im odmawiał, jako podróżnym przybyszom, że tu nie ma miejsca dla nich. I dlatego poszli poza miasto, zobaczyli pieczarę pasterską czy skromny szałas. Nawet Biblia i to niejasno nazywa, tylko mówi, że to była stajenka. I tam Maria powiła syna. I kiedy się urodził, włożyła go, owinęła go w pieruszki, położyła go do żłobu. Jakże biednym był Jezus. Dlatego jak aniołowie umieli to ocenić. I myślę, że w niebie, kiedy się zbliżał dzień urodzenia Jezusa, to w niebie, proszę braterstwa, zapanowało wielkie święto. Tysiące aniołów, inteligentnych istot otoczyło Ojca Niebieskiego i pytało się: Ojcze albo Panie nasz, Wszechmogący Boże, jak mamy uczcić to poświęcenie Twojego Syna Logosa? Jak mamy Go przywitać za to, że On zgodził się być niczym, przyjść na ziemię i urodzić się jako człowiek? I wtedy Pan Bóg się uśmiechnął i dobrodusznie powiedział, że zezwalam wam po raz pierwszy w historii świata, abyście śpiewali głosem donośnym. Śpiewajcie takim głosem, aby was nawet ludzie słyszeli. Chwała na wysokościach Bogu, a pokój na ziemi ludziom. Dlatego wolno wam jest śpiewać, a jedna z gwiazd niebieskich niech się zbliży bliżej ziemi. Niech da znak, że Zbawiciel świata się rodzi. Dlatego niebo manifestacyjnie witało Jezusa. Chóry anielskie, tysiące całe cieszyły się, a gdybyśmy mogli patrzeć, jak wyglądał tron Boży, to tam wszystko trzęsło się od śpiewu. Wiwatowali na Jego cześć, kursując pomiędzy stajenką a Bogiem. Cieszyli się, że Pan Jezus się urodził. Tylko ludzkość o niczym nie wiedziała. Jerozolima stała swym spokojnym, i wtedy jeden z aniołów nawet zapomniał w pośpiechu, jak gdyby, że człowiekowi trzeba się stopniowo pokazywać, przygotować go na to. Jest napisane, że pokazał się pastuszkom i powiedział: nie bójcie się, kiedy oni zadrżeli. Nie lękajcie się. Ja przyszedłem wam powiedzieć, donieść wam radosną wiadomość, a Bóg nam zezwolił na to, że w dniu dzisiejszym, w nocy dzisiaj urodził wam się Zbawiciel świata. A idźcie do Betlejem, znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki leżące w żłobie. Dlatego jakże ubogim stał się Jezus. Żadnego z nas urodzenie nie było tak biedne jak Jezusa. Bo jeszcze nasza matka, moja i wasza, jeszcze miała lepsze miejsce. Nasz Zbawiciel nie miał miejsca. Maria również była bardzo biedną kobietą. I po urodzeniu został włożony do żłobu. Widocznie, żeby miał miękko posłanie, to tam trochę siana czy słomy rzucono. A natomiast na to położono szmatkę i położono dzieciątko. Kiedy pasterze przybyli do stajenki, to widzieli to dzieciątko w żłobie leżące. Dlatego, ale nie tylko to. Podziwiamy również, że ludzie wielcy tego świata, którzy mieli złoto, srebro i drogie kamienie, a tacy potrafili tysiące kilometrów przebyć. Widząc gwiazdy zbliżającą się do ziemi, którą przyjęli za znak, że Zbawiciel się ma świata urodzić, i oni przyszli do stajenki szukając Jezusa. A kiedy gwiazda stanęła nad stajenką, zatrzymała się, że tu jest to miejsce, to jest powiedziane, że weszli ze czcią. I widzimy, jak nawet nie krępuje ich ten biedny szałas. Ale widząc, że to ma być Zbawiciel świata, że gwiazda wskazuje na to miejsce, razem uklękli. Widzimy klęczących przy żłobie, jak oddają hołd temu dzieciątku, przyszłemu monarsze świata, który ujmie władzę w swoje ręce. Dlatego Jezus był biednym dzieciątkiem. Ale już przed nim królowie przepowiadali i klękali, że ma być bardzo kiedyś w przyszłości wielkim. I apostoł Paweł, kiedy mówi, że on będąc bogatym, stał się ubogim, biednym dla nas, to ile w tym jest prawdy, proszę braci i sióstr. Był tak biednym, że kiedy nawet wyrósł, a miał blisko 30 lat, to pamiętacie wszyscy, pamiętamy go, że był synem cieśli. Tak go nazywano. A w jednej ręce trzymał dłuto, w drugiej młot i fizycznie pracował. Ten, który miał umysł geniusza, był bardzo zdolnym, a widzimy, jak on ma czoło potem zroszone. Jak on się nieraz je obciera i on się mozoli przy robieniu jakiegoś krzesła, przy robieniu jakiejś prymitywnej łapki w Palestynie, albo z Józefem pomaga mu przy budowie jakiegoś domu. Co za wielka pokora. Ten, który kiedyś stwarzał księstwa, państwa i moce, a ten mozolił się przy jakimś biednym przedmiocie z drewna, męczył się, był spocony, zmęczony przy tym. On chciał nam pokazać, że chce być wierny swojemu ojcu, kiedy go upokarza. Kiedy zgodził się przyjść tak na ziemię, to on ten będzie mu wierny. Kiedy my byśmy zobaczyli człowieka zasłużonego, wielkiego człowieka, który by jakąś ohydną, niską pracę fizyczną wykonywał, to powinniśmy być tak wychowywani, żeby dziecko podbiegło go wyręczyć. Gdyby uczeń zobaczył, że jego profesor się nad czymś męczy, gdyby uczennica zobaczyła, że dyrektorka szkoły się mozoli, a coś ciężkiego w ręce niesie, to dobre wychowanie mówi, że powinna podbiec pomóc jej. A teraz my się patrzymy na postać naszego Zbawiciela Jezusa, że On, który stwarzał światy i zaświaty, On się męczył przy jakimś przedmiocie. On się mozolił, a całe niebo patrzyło na Jego życie, jak On się mozolił. Jak On spokojnie przyjmuje tą próbę bez słowa skargi i narzekania. Dlatego i nie na próżno jest powiedziane, że On będąc na ziemi kazał aniołom, tym duchom, którzy są w więzieniu, On wygłaszał kazania życiem swoim. Może mniej słowami, ale swoim postępowaniem wzbudzał zainteresowanie wszystkich istot. Jak na wielką pokorę się zdobył, jak na wielkie upokorzenie. I właśnie, kiedy miał 30 lat, a wychodzi z misją na widownię, on jest bardzo biednym. Pamiętacie, braterstwo? Był tak biednym, że nie posiadał pięknej szaty. Kiedy wszedł do synagogi, gdzie mówiono o Bogu i tam z przyjemnością lubiał chodzić, tak jak powiedział nawet teraz matce swojej, to byście nie wiedzieli, gdzie mnie szukać? Tam, gdzie się mówi o Bogu, to on pochłaniał te rozmowy. On lgnął. Rozprawiali o Bogu, rozbierali religijne pytania, to tam on przepadał za tym miejscem. To go głównie interesowało. I dlatego powiedział matce, mając 12 lat, czemu nie wiedzieliście, gdzie mnie szukać? Przecież mogliście się domyślać, gdzie ja będę, gdzie mnie tak bardzo ciągnie. On lgnął do synagogi. A teraz, kiedy był dorosłym, otworzył księgi, to jest napisane, że kiedy mu zapytano się, kto tu jest taki, który umiałby czytać. W tym czasie bardzo niewielu ludzi umiało czytać. To on wystąpił, stanął przed rabinem, przełożonym synagogi, że on będzie czytał. Wszystkie oczy na niego spojrzały, tym bardziej w miasteczku, gdzie był znany, jak on może czytać, kiedy do szkoły nie chodzi. A jest powiedziane, że z namaszczeniem czytał. Czytał z takim pięknym akcentem to proroctwo Izajasza, że wszystkie oczy na niego patrzyły. Wspaniale czytać umiał. Akcentował i miał piękną wymowę. I kiedy kończył, to jest powiedziane, wszyscy się dziwili, co za mądrość jest w nim. Ale któreś niewiasty były Żydówki, co im było żal, że tak biednie ubrany człowiek z Nazaretu może tak pięknie czytać. Poszeptały coś między sobą i przyniosły mu prezent. Biblia mówi, że Zuzanna, Joanna, Maria i inne niewiasty służyły mu w ciągu życia swojego z majętności swojej. A więc chciały mu się czymś wynagrodzić i zrozumiały, że ten piękny człowiek nie posiada pięknego jeszcze ubrania na sobie. Tak jak są niektórzy ludzie wrażliwi na piękno, gdyby zobaczyli piękny obraz w brzydkiej ramie, to ich będzie denerwowało. To jest tylko połowa piękna. Oni by chcieli, żeby piękny obraz miał też piękną ramę. Dlatego i te niewiasty były tymi osobami, co mu przyniosły prezent, suknię ręcznie robioną, śliczną suknię. I Pan Jezus jej nie odmówił. Przyjął i od tego dnia będziemy go widzieć, jak on będzie godnie wyglądał. Był tak biednym, że nie miał nawet przedtem drogiej szaty, aż mu ktoś podarował. Był tak biednym, kiedy apostoł mówi, że stał się dla nas ubogim, że nie posiadał własnej łodzi, że chcąc przejechać na drugą stronę, jeziora albo nogi morskiej, to prosił uczniów, aby byli tak uprzejmi usłużyć mu łodziom. I właśnie rybacy mieli więcej bogactwa, bo mieli własne łodzie i domy, a on musiał ich o to prosić. Był tak biednym Jezus, kiedy był na ziemi, że kiedy nawet jest powiedziane, chciał proroctwo spełnić, wjechać do Jerozolimy. I wtedy wjeżdżał na pożyczonym oślątku, bo nie miał własnego. Jezus Chrystus był tak biednym w życiu, że nie miał pieniędzy przy sobie. Kiedy ktoś go się zapytał, czy się godzi płacić czynsz cesarzowi, to on nie zrobił tak jak my i nie sięgnął ręką do kieszeni. Tylko jest powiedziane, że powiedział, pokażcie mi pieniążek. I gdzieś monety zabrzękły w woreczku czyimś i ktoś wyciągnął i podał mu. I on dopiero wtedy wziął go do swoich palców, poszukał, gdzie jest portret cesarski, obrócił do publiczności tą stroną i głośno się zapytał, czyj to jest portret i czyj jest napis. Powiedziano cesarski, to oddajcie cesarzowi, co jest cesarskiego, a Bogu, co jest Bożego. Dlatego Jezus Chrystus był tak biednym, że nie miał pieniędzy i był tak biednym, że kiedy nawet chciał ucztę zrobić, chciał się pożegnać z apostołami na zawsze. Wiedział, że to będzie ostatnie rozstanie i rozumiał tą sprawę. To wtedy jeszcze potrafił powiedzieć, idźcie do jednego miłego gospodarza i powiedzcie mu, że chciałem u niego odbyć paskę. Baranka spożyć wielkanocnego, idźcie do tego Izraelity i powiedzcie mu, że ja z wami razem chciałem, żeby on przyjął nas i ugościł. To był zamożny człowiek i mógł dla 12 gości zastawić hojnie cały stół, włącznie z winem. Pan Jezus o to grzecznie prosił. Powiedzcie mu, że ja go proszę. Dlatego umiłowani bracia i siostry, jakże dzisiaj, patrząc na odległość tego czasu, i temu gospodarzowi zazdrościmy, jakże chętnie byśmy chcieli naszego Pana i apostołów przyjąć u siebie. Nawet temu człowiekowi przez myśl nie przemkło, jaką spełni wielką rolę w planie Bożym, że będzie mógł tak zacnego gościa witać i gościć u siebie. Jest napisane, że gdy się zbliżył wieczór, to on przeszedł do sali, do olbrzymiej komnaty razem z 12 i tam im powiedział, chciałem się z wami pożegnać. Jezus był tak biednym, jak obserwujemy, że nawet za życia nie był w stanie przygotować sobie grobowca dla siebie. Zamożni ludzie w jego czasie, w czasie naszego Pana, mieli przygotowane grobowce, gdzie rodzinnie wkładano jedne zwłoki obok drugich i przykrywano kamieniem. Jezus był tak biednym, że o grobie za życia nie myślał. Dlatego nawet go nie wynajął i nie zapłacił. A kiedy zmarł, to przy jego ciele zaczęto się zastanawiać, co z tym drogim ciałem zrobić. I dopiero ktoś znowu bogaty zrezygnował z własnego grobu i powiedział, to złóżcie go w moim grobie. Józef z Arymatei zgodził się na to, a to był grób ręcznie kuty w skale. Za pomocą młotka, jak my nazywamy przecinaka, kawałek żelaza, a było kute ręcznie taka grota w kamieniu. Był bardzo drogi. Nad nim ktoś mozolnie długo pracował, a Józef był tak dobrodusznym, że powiedział, to miejsce niech będzie dla niego. Przyłóżcie jego ciało i złóżcie go w moim grobie. A więc ktoś bogaty odstąpił mu grób. Pan Jezus był tak biednym, kiedy był na ziemi. Ale jakże był bogaty duchem. Jak podziwiamy jego wielkie bogactwo w jego charakterze i w jego mądrości. Jego wielkie poświęcenie się dla ludzi, które uczynił i zrobił. Ale czy tylko to za nas zapłacił? Apostoł Paweł powiada, dla was, będąc bogatym, stał się ubogim. Czy tylko taką cenę zapłacił? Nie. On jeszcze zapłacił coś więcej. Pismo Święte nam mówi, że on bardzo cenił na ziemi miłość Ojca Niebieskiego. On często uczni zostawiał na uboczu, nawet przekonali się, że wieczór, kiedy się zbliżał, to Jezus ich przepraszał, że go kilka godzin nie będzie. A kiedy wracał do nich z powrotem, to widzieli, że ma szron niebiańskiej rosy na swoich włosach na głowie. On spędzał całą noc na rozmowie ze swoim Ojcem. On tak tęsknił za tym dawnym stanem, za społecznością z ojcem, że on nie mógł przeżyć dnia, żeby z ojcem nie porozmawiać. I jego modlitwy nie były zwyczajne. On się niezwyczajnie modlił, tak jak my 3 razy na dzień, ale on pragnął dłuższą chwilę z ojcem porozmawiania. Dlatego on marzył o takiej modlitwie, żeby mógł wszystko powiedzieć swojemu ojcu, co czuł. Pan Bóg go bardzo kochał. Jest powiedziane, że jednego razu z nieba dał się usłyszeć głos. Ten jest syn mój miły, tego słuchajcie. To jest wyjątkowe moje dziecko, na nim możecie polegać. Tak Bóg nas zapewnił. I właśnie Jezus nie wiedział, że jeszcze kto jest bogatym. Był jeszcze na ziemi bogatym w miłość swojego ojca. A czy to bogactwo też miał stracić? Tak. Musiała nadejść chwila, kiedy będąc na krzyżu w Golgocie, zrozumiał, że i ojciec zerwał z nim społeczność. Kiedy to się stało w Ogrójcu, kiedy nasz Pan poszedł do ogrodu wcześniej, a doszedł do wniosku, że ojciec nie rozmawia z nim, nie odpowiada mu na pytanie, ani na jego modlitwę, wtedy popadł w straszną rozpacz. Dziecko, które zawsze ojciec kochał, zawsze do swojego boku przytulał, a nie miało odpowiedzi w modlitwie. Jest napisane, że po 3 razy przychodził do swoich uczni pytać się i patrzeć na nich, czy Bóg przez któregoś z nich nie odpowie jemu. On wiedział, że Bóg używa często ludzi za narzędzia na ziemi i rozumiał, że jeżeli jemu nie odpowiada bezpośrednio, to może któregoś z jego miłych apostołów użyje za swoje narzędzie. Dlatego tak jak w jednej pieśni śpiewamy, noc jest w Ogrojcu i 3 uczni zabrał głębiej ze sobą. Tym czem powiedział, czuwajcie ze mną, a sam odszedł od nich, jak gdyby narzucenie kamieniem. Chciał być Jezus sam, żeby mu nikt nie przeszkadzał. Tych miłych uczni zostawił jeszcze 15 kroków dalej, a teraz poszedł sam do Ojca, bo czuł się słabym. Ewangelista Mateusz mówi, że upadł na swoje oblicze. Nie zachwycamy się obrazami w tym znaczeniu, abyśmy im cześć oddawali. Pan Bóg zabronił nam oddawać cześć dla obrazów, ale jakże ten jeden obraz modlitwy Jezusa w Ogrojcu, któryście widzieli, któryś artysta, malarz na podstawie Ewangelii Mateusza tego opisu namalował ten obraz. Jak Jezus jest zmęczony i złamany w życiu. Księżyc jest w pełni na niebie, to działo się przy pełni księżyca, noc jest widna, niebo gwiaździste, palestyńska noc spokojna i cicha. A Jezus jest słaby, jest powiedziane, gdy doszedł na Górę Oliwną, a zostawił uczni, to poszedł i upadł na swoje oblicze. Czyli uklęknął na kolana, ręce oparł na skalę na kamieniu i wołał na głos, że jest słaby. Nie chciał, żeby to uczniowie słyszeli. Ojcze, jeżeli można, to jednak oddal ten kielich ode mnie. Tak serdecznie przyznawał się i prosił, że on jest słabym. I jeżeli jest można, to weź ten kielich. Niech on nie przyjdzie na mnie, to cierpienia są ponad moje siły. Jeżeli ten baranek na ogniu miał mnie przedstawiać, a ta próba jest przede mną, to ja nie czuję się w stanie, że temu podołam. I wtedy czekał odpowiedzi. Kiedy niebo milczało, podszedł do uczni i czekał, czy któryś z nich mu coś powie. Jakże ogromnie byśmy się cieszyli, gdyby było napisane, że Jan podszedł do naszego Pana, ten miły uczeń, który się pieścił na jego piersiach i powiedział mu, Panie, nie płacz. Tyś prowadził takie piękne życie pomiędzy nami. Tyś zawsze nam był mistrzem i nauczycielem. Nie wolno Ci być słabym, Panie. Ty bądź silny, bo z Tobą jest Ojciec. On Cię nigdy nie opuści. Na pewno uznałby nasz Pan, że to jest głos Boży, że został pocieszony i wysłuchany. Niestety Biblia mówi szczerą prawdę, że wszyscy uczniowie spali, a nawet w jednej pieśni śpiewamy, nawet on miły uczeń Jan, on też spał. Jezus był sam. Może i ktoś z nas, może ktoś z was doczekać w życiu samotności, która jest bardzo przykra. Kiedy was wszyscy opuszczą. Kiedy ci serdeczni przyjaciele nasi, na których ramieniu nauczyliśmy się wspierać, a oni nas też zawiodą, albo nie będą mogli przyjść do nas. Gdybyście odczuli, to niech to będzie przypomnieniem i obrazem, co Jezusa spotkało. On był sam, musiał ten bój prowadzić w Ogrodzie. I rzeczywiście Ojciec go opuścił. Wtedy jest napisane, że zaczął myśleć, co się stanie. Wiedział, że niebo już nie ma drugiego Logosa, że Lucyfer, który był po prawej stronie Stolicy Bożej, też zawiódł. Wtedy przyszły mu myśli, co będzie z ludzkością. Co się stanie z rodzajem ludzkim? I zrozumiał, że ludzkość wymrze. Że przyjdzie czas, kiedy ziemia będzie jednym wielkim, martwym cmentarzyskiem. A on sam zginie z ludzkością. Dlatego, że nie wypełnił woli Bożej, przykazań, na które się zobowiązał, to zginie razem z całym rodzajem ludzkim. I dlatego jego mogiła będzie pomiędzy wszystkimi mogiłami. A miliony aniołów, którzy będą przebywać tą przestrzeń, zwiedzać ziemię, będą wskazywać jak na wielkie muzeum. Tam spoczywa Książę z nieba, który zgodził się przyjść na ziemię, ale i on upadł w życiu i zabił. I wtedy Jezus zrozumiał, że ludzkość jest bezradna, że jej nikt nie pomoże, a i on sam zginie na zawsze. Zginie na wieczność, Bóg go nie obudzi. Wtedy jest napisane, że z wołaniem wielkim wołał do Boga i z płaczem. Zaczął na go spłakać, rozpaczać i modlić się, żeby mógł zostać wysłuchanym. I pamiętacie, braterstwo, że cieszymy się, że Biblia podaje, że na niebie stał się błysk. Kiedy nie było ludzi za narzędzia, którzy by mogli być użyci, to Pan Bóg użył anioła, który widocznie oparł swoją dłoń na jego ramieniu w Ogrodzie i powiedział: Panie, nie płacz. Ojciec kazał, abym Ciebie zapewnił i przysłał mnie po to, aby Ci powiedzieć, że jesteś Jego miłym dzieckiem. Ale kazał Ci powiedzieć, nie mogę pocieszyć Ciebie, bo kazał Ci powiedzieć, że kielich będziesz musiał do końca pić. Kielicha odjąć Ci nie może, ale kazał Ci powiedzieć, że ten kielich będzie krótkim. On Ci siłę udzieli do jego wypicia, a po 3 dniach my szykujemy wielkie, uroczyste święto, Panie. Wejdziemy Ci na powitanie z wszystkimi, będziemy śpiewać, wiwatować na Twoją cześć. I proszę, braterstwa, tak się stało. Nasz Pan cierpiał, a największym cierpieniem jeszcze było na krzyżu, kiedy zrozumiał, że Ojciec odwrócił swoją twarz. Że ma kończyć życie w samotności, a jest jeszcze przez Ojca opuszczonym. Wtedy wypowiedział te pamiętne słowa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? To był żal i rozpacz w tych słowach, że musiał się i tego doczekać, że ten miły Ojciec go też opuścił. Tak, nie wytrzymał tego. Niektórzy z lekarzy przypuszczają, że Jezus na krzyżu umarł na serce. Nie umarł śmiercią zwyczajną, umarł nagle. Dlatego, a przyczyniło się do tego prawdopodobnie to, że jemu serce nie wytrzymało, że go Ojciec opuścił. To było najbardziej przykre dla niego. I właśnie głowa jego padła w tej chwili na piersi i ci, którzy otaczali krzyż, żołnierze, nie mogli wierzyć, że przecież śmierć krzyżowa trwała 3 doby czasem. Skazaniec powieszony na krzyżu męczył się 3 doby i musieli go dobijać. A nasz Pan po 2 godzinach już nie żył. Jeden z żołnierzy, jak zobaczył, że głowa momentalnie, gdy powiedział: Boże mój, czemuś mnie opuścił, spadła na piersi, to podszedł, wziął pikę, otworzył jego bok. Chciał się przekonać, czy żyje, czy to ukucie będzie odczuwał. Niestety ciało nie drgnęło. Jezus już nie żył. A więc jest powiedziane, owinięto w prześcieradło i tymczasowo zaniesiono do tego odstąpionego grobu. I poniżenie i śmierć trwały 3 dni. Pamiętają, braterstwo, ja wam nie oddam tego, jak piekło z Lucyferem musiało triumfować. Jak musieli się demoni cieszyć z tego, którzy są źli i niepoprawni, że Jezusowi misja się nie powiodła. Że został ukrzyżowany i zwyciężony przez nas. Jednak zło znowu odniosło triumf nad dobrym. Dlatego, a natomiast dobrzy aniołowie, tam panowała uroczysta cisza. Zaprzestali swoich śpiewów i przez okres 3 dni w niebie panowała ogromna żałoba.
Wszyscy w ciszy mówili o tym, co spotkało to wierne dziecko. Jakie cierpienia, jaka trudność i co Pan Bóg ma dla niego przygotowane jakąś niespodziankę. A kiedy nastał dzień trzeci, to jest powiedziane, wszechmogący Bóg kazał go obudzić. Kto wie nawet, czy nie ten sam anioł, który przynosił mu pomoc w ogrodzicu, czy nie ten sam stanął nad jego grobem. I tak jak kiedyś Pan Jezus wołał nad grobem Łazarza, Łazarzu, wynik stan, tak on teraz, będąc nieżywym, potrzebował czyjegoś zmiłowania, litości. Wtedy anioł stanął nad jego grobem, a jeden rabin żydowski się wyraził, że powiedział: synu, wstań, bo cię ojciec wzywa. I gdy powstał, był duchem. Otrzymał imię ponad wszelkie imię. Tak, jest powiedziane w Piśmie Świętym, otrzymał boską naturę, nieśmiertelność, której przedtem nie posiadał. Jest jak gdyby drugim oddzielnym Bogiem, potężnym w randze, bo ma życie sam w sobie. I ojciec całkiem zaufał. Nie bał się obdarzyć takiej istoty nieśmiertelnym, niezniszczalnym życiem. Takie, jak on sam posiadał, takie dał naszemu Panu. Dlatego, gdy Jezus wstał, a zobaczył swoją chwałę, był tym mocno na pewno zaskoczony. Był wdzięcznym Ojcu, a aniołowie jeszcze bardziej chylili się przed Nim. Jeszcze bardziej śpiewali na Jego cześć i wiwatowali. Radowali się, że On zmartwychwstał. Dlatego tak jak mówi święty Paweł, będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, abyśmy Jego ubóstwem ubogaceni byli. On po to przyszedł, żeby nas ubogacić. Dlatego, umiłowani bracia i siostry, dla nas jest też bogactwo obiecane. Pan Bóg powiedział i wyraźnie święty Piotr mówi, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice wam są darowane. Abraham cieszył się kiedyś przyjaźnią z Bogiem i cieszył się tym, że ziemię posiądzie. Jak mu Pan Bóg powiedział, popatrz, to wszystko, co jest przed tobą, to ci dam. I był bardzo bogatym człowiekiem. Miał złoto, srebro, owce i woły. A gdyby, proszę braterstwa, Abraham ze swoim bogactwem miał 300 słup pod swoimi namiotami, a więc olbrzymie stada, gdyby się zbliżył dzisiaj do nas, gdyby Pan Bóg go obudził, a przyprowadził jego do nas z jego całymi stadami, i on stanął przed nami i powiedział tak: słuchaj, bracie albo siostro, ja chciałbym się zamienić z tobą. Ja ci oddam owce, woły, wielbłądy, 300 słup do dyspozycji, srebro i złoto, które w namiocie posiadam. Ale ty mi odstąp tej nagrody, jaką Bóg dla Kościoła obiecał. To widzimy, że nie ma porównania, że żaden inteligentny chrześcijanin nie zgodziłby się na taką zamianę. Czyli, że nam jest coś więcej obiecane. Dlatego tak jak apostoł Paweł powiedział, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg nagotował tym, którzy go miłują ponad wszystko. Dlatego obecne nasze krótkie życie dobiegnie końca, a pamiętajcie, bracia i siostry, że następnym momentem po śmierci będzie zmartwychwstanie. Co jeszcze cieszymy się, bez względu, czy się obudzimy jako członkowie Kościoła, czy obudzimy się jako wielka kompania, czy ktoś z nas zostanie obudzonym jako człowiek w tysiącleciu na ziemi. Następną sekundą po śmierci dla każdego człowieka jest zmartwychwstanie. Nikt nie wie, jak długo jest nieprzytomny. Dlatego to jest piękna rzecz. Dlatego jakże powinniśmy skontrolować nasze życie, czy ono jest godne tej wspaniałej nagrody. Za tą krótką walkę na ziemi, za ten krótki bój, jak apostoł Paweł nazywa, że Pan Jezus na małą chwilę stał się mniejszy od aniołów. Te 33,5 lat święty Paweł nazwał małą chwilką. Krótką chwilką, tak samo nasze biedne ziemskie życie. Czy nie jest krótką chwilką? Czy wy, bracia i siostry, którzy macie nawet 60, 70 lat, czy wam się to długiem wydawało? Na pewno powiecie, że to była jedna chwilka, a ja to odczułam, co jest za mną. A następną chwilą ma być spotkanie z Panem. Dlatego za ten wspaniały plan bądźmy wdzięczni Bogu. A starajmy się, tak jak dzisiejszy tekst manny odczytany przez brata, zachęca nas, że biegnijmy jak razem do mety. Jak ci dzielni biegacze, choćbyśmy czasem biegli sami. Nie widzieli współtowarzyszy koło siebie. Mamy piec. A za ten wspaniały bieg będzie nagroda, czego z całego serca wam, jak i również sobie życzę.